Nie był to z pewnością papież medialny, dziennikarze, a może przede wszystkim kamery telewizji nie lubiły go najbardziej. Również w swoim kraju bardzo często był krytykowany, łapany za słowa, doszukiwano się wszelkich błędów jego pontyfikatu. Dołączono do niego różne przydomki, pancerny kardynał, Rottweiler Watykanu, zasadniczo pejoratywny, mający mówić o jego zamknięciu, o jego konserwatyzmie. A każdy, kto miał z nim bezpośredni kontakt, każdy, kto zdecydował się popatrzeć na niego nawet przez telewizyjną transmisję, ale z odrobiną życzliwości, zobaczył człowieka niesamowicie łagodnego, pokornego. Człowieka, który może czasami wręcz wydawał się zawstydzony trochę w obliczu wiwatujących tłumów na placu Świętego Piotra czy na pielgrzymkach. Człowieka, który bez wątpienia nie był medialną gwiazdą, ale równocześnie niesamowicie mądrym człowiekiem. Wydaje się, że to w ogóle jedna z najmądrzejszych postaci ostatnich kilkudziesięciu lat, a może nawet niektórzy mówią, że jedna z najwybitniejszych intelektualnie postaci w historii Kościoła. Mowa oczywiście o papieżu Benedykcie XVI, Józefie Ratzingerze. Mimo tego, że jest tak wybitną postacią, tak wybitnym intelektualistą, profesorem, umysłem, to ktokolwiek zdecydował się przeczytać jakąś jego książkę, czy jakiś artykuł, bądź później nawet katechezę papieską, to spotkał się z tekstem o niezwykłej spójności logicznej. Naprawdę logiki klasycznej można się uczyć w jego tekstach, wnioskowania, jedno wynikające z drugiego. Niesamowita precyzja słów. Oczywiście te teksty były niesamowicie gęste i może w tym była trudność w czytaniu ich, rozumieniu. Wiele razy spotkałem się z tym, że ktoś mówił, że trudno mu było czytać teksty Ratzingera. Ale przede wszystkim dlatego, że w przeciwieństwie do tego, jak my najczęściej mówimy, tam nie było zdań przypadkowych, tam nie było zdań pustych, tam każde zdanie miało głębię, sens. I dlatego, wchodząc w te teksty, przy każdym zdaniu trzeba było się zatrzymać. A równocześnie, będąc człowiekiem o takim umyśle, zachował w sobie taką wiarę o prostocie, prostocie wręcz dziecięcej wiary. Bardzo mnie to ujęło, kiedy przeczytałem w jego ostatnich rozmowach odpowiedź na pytanie, czy już myśli jakoś o życiu wiecznym, o śmierci. On mówi, że jasne, że jest starszym człowiekiem, to musi sobie stawiać pytanie o wieczność, o niebo. No i dostaje pytanie, w takim razie czym dla Ojca Świętego jest niebo? Jak Ojciec Święty widzi niebo? A on odpowiedział, jeden z najwybitniejszych teologów w historii Kościoła mówi, tam będzie mama i tata, tam się spotkamy. Głębia odpowiedzi mówi o relacjach, o bliskości, o miłości. To jest niebo. A równocześnie prostota, tęsknota za mamą i tatą, z którymi się spotka. Ten już 95-letni człowiek, urodzony w 1927 roku w Bawarii, późniejszy ksiądz, bardzo szybko wykładowca teologii fundamentalnej, dogmatycznej, wykładowca uniwersytetów w Bonn, Münster, Tybindze, w Ratyzbonie, doradca teologiczny niemieckiego arcybiskupa Kolonii Józefa Frinksa w czasie Soboru Watykańskiego II, jako młodziutki wtedy teolog, niespełna 40-letni, jest obecny na soborze i odgrywa bardzo znaczącą rolę jako tak zwany peritus expert, doradca teologiczny. Wraz z Karlem Rannerem wydaje się, że szczególnie ważną rolę odegrali w dokumentach dotyczących chociażby objawienia Bożego. W 1968 roku pisze najsłynniejszą, a może nawet najważniejszą swoją książkę, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, które do dzisiaj ta książka zachowała niesamowitą aktualność w opisie rzeczywistości. Wręcz można byłoby powiedzieć, że ta książka jest jakoś prorocza w opisie kryzysu wiary i szukania odpowiedzi na to, jak wierzyć we współczesnym świecie. W 1977 roku, trochę wbrew sobie, a przynajmniej wbrew temu pragnieniu bycia wykładowcą i profesorem teologii, zostaje przez Ojca Świętego mianowany arcybiskupem Monachium i Fryzyngii. Tego samego roku zostaje kardynałem. Czuje się przytłoczony tym, szczególnie taką funkcją administracyjną, zarządzaniem, podejmowaniem decyzji. Bardzo często będzie mówił, że on lepiej się czuje między książkami niż w jakiejś decyzyjności, rozporządzaniu ludźmi, podejmowaniu takich decyzji. Wtedy jeszcze pewnie sam nie spodziewa się, że już reszta jego życia będzie w dużej mierze z tym związana. Choć tylko 4 lata jest biskupem, bo w 1981 roku zostaje mianowany prefektem Kongregacji Nauki Wiary. I jak niektórzy mówili, staje się najważniejszą osobą w Watykanie po Ojcu Świętym. A na pewno niesamowicie zaufaną osobą dla papieża Jana Pawła II. Do tego stopnia, że kilka razy prosi papieża, żeby zwolnił go z tej funkcji. I za każdym razem papież mówi: nie, jesteś mi tu potrzebny. A on pokornie przyjmuje tę decyzję i wykonuje te obowiązki. Kiedy już myśli, że naprawdę przyszedł czas na emeryturę, to Pan Bóg go zaskakuje po raz kolejny i znów będzie mówił, że nie rozumie tego dlaczego, no ale co miał zrobić? Musiał Panu Bogu powiedzieć tak. Po śmierci Jana Pawła II w 2005 roku zostaje wybrany na 265 papieża i przyjmuje imię Benedykta XVI. A potem w 2013 roku wszystkich nas zaskakuje, cały świat, cały Kościół, tę niesamowicie odważną decyzją abdykacji. I z powodu braku sił zrzeczenia się tego urzędu papieskiego i zostaje potem wybrany papież Franciszek. To jest taka szybka panorama, przejście przez życie. Jakby ktoś chciał trochę bardziej, głębiej poznać to życie, to są wydane w języku polskim przynajmniej 2 genialne książki biograficzne. Każda mająca przynajmniej kilkaset stron. Biografia Benedykta XVI, która wyszła spod pióra Petera Siwalda, który przeprowadzał też wywiady rzeki z Benedyktem, ma ponad 1000 stron, więc jest co czytać. Ja bym chciał teraz oczywiście tylko zająć się, choć to strasznie trudno wybrać z całego jego dorobku, takie 3 myśli, które wydają mi się najważniejsze. To, co naprawdę chciał nam zostawić jako taką kwintesencję swojego nauczania. Pierwsza rzecz to głoszenie absolutnego prymatu Boga. Trochę w myśl ewangelicznych słów, które słyszy Marta. Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Unum necessarium. Jedno jedyne potrzebne, jedno jedyne konieczne. I to jedno jedyne konieczne według Benedykta to Bóg. Cały problem, cały kryzys świata bierze się z kryzysu odrzucenia Boga. Pytanie o Boga będzie tak naprawdę też pytaniem o sens tego świata, o funkcjonowanie tego świata, pytaniem o społeczność, o moralność, pytaniem też o sens życia każdego z nas. I będzie bardzo mocno podkreślał, że w Kościele naprawdę nie ma nic ważniejszego, jak to, żeby dać pierwsze miejsce Bogu. I będzie mówił Ratzinger w wielu swoich tekstach, że bardzo często Kościół zajmuje się znacznie bardziej sobą. O sobie mówi, siebie głosi, siebie stawia w centrum, a tym samym też człowieka, to co ludzkie, zapominając, że w centrum ma być Bóg. I całe powołanie Kościoła realizuje się właśnie wtedy, kiedy głosi Boga i kiedy w centrum stawia Boga. Kiedy Kościół bardziej zajmuje się sobą, także w tym wymiarze instytucjonalnym, wtedy gdzieś traci swoją głębię, swoje znaczenie i swoje powołanie. Bo w centrum ma być Bóg. Oczywiście, tam gdzie nie ma Boga, powie Ratzinger, tam zaczyna się piekło. To też jest mocna teza, ale dla niego piekło jest nieobecnością Boga. Nie dlatego, że Bóg tam nie chce być, ale dlatego, że Bóg naprawdę szanuje decyzję człowieka, który może siebie pozbawić tej Bożej obecności, może Bogu powiedzieć nie. I dlatego będzie mówił Ratzinger, wiele razy będzie rozważał to w swoich tekstach, że humanizm głoszący jakąś wielkość człowieka, ale taki humanizm, który jest ateistyczny, humanizm, który jest bezbożny, będzie w gruncie rzeczy ostatecznie zawsze prowadził też do jakiejś degradacji człowieka. I wiele razy w historii mieliśmy tego okazję doświadczyć, a najmocniej, co Ratzinger przeżywał w swoim własnym kontekście życiowym w czasach XX wieku. Wraz z humanizmem, ale ateistycznym ustroju marksistowskiego, wraz z humanizmem ateistycznym faszyzmu, również ostatecznie człowiek został zniszczony. Wraz z odrzuceniem Boga będzie się też dokonywało odrzucenie człowieka. Ten Bóg, który jest w centrum, ten Bóg, który ma być najważniejszy, ma być jedyny, staje się dla nas też dostępny, bliski, poznawalny, objawia się, pokazuje siebie jako ten, który jest osobą, jako ten, który ma jakąś widzialność, słyszalność, dostępność w Jezusie Chrystusie. Z tym jedynym Bogiem postawienie Boga w centrum życia musi się wiązać, według Ratzingera, ze spotkaniem, osobowym spotkaniem z Jezusem Chrystusem. W swojej encyklice Deus Caritas Est powie coś, co jest, wydaje się, dla mnie osobiście taką kwintesencją całego jego nauczania. Napisze tak. W początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei. Jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, które nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Chrześcijaństwo zaczyna się od spotkania z osobą. Nie od moralności, nie od etyki, nie od jakichś wielkich idei. Od egzystencjalnego, konkretnego doświadczenia, spotkania z Bogiem, który jest osobą. Z Bogiem, który jest miłością. Z Bogiem, który objawia nam się w Jezusie Chrystusie. I to spotkanie naprawdę zaczyna ukierunkowywać również człowieka w jego decyzjach moralnych, etycznych. Jest w książce Wprowadzenie w chrześcijaństwo taka przepiękna metafora, której używa Ratzinger, mówiąc o tym, że dlatego Bóg zapragnął stać się człowiekiem, mało tego człowiekiem, zapragnął stać się dzieckiem, malutkim, nowonarodzonym dzieckiem, żebyśmy pamiętali, że chociaż Boga cały wszechświat nie jest w stanie objąć, to równocześnie najmniejsze ludzkie serce może Go w pełni przyjąć. On, stając się malutkim, staje się dostępnym i bliskim dla każdego z nas, bo nie ma takiego ludzkiego serca, które nie mogłoby Boga pomieścić, mimo że On zawsze będzie większy od całego wszechświata. Na to objawienie Boga, na tą Jego bliskość, człowiek musi odpowiedzieć wiarą. I tu jest druga przepiękna rzeczywistość tego, czym jest wiara w ujęciu Józefa Ratzingera. On znów w książce Wprowadzenie w chrześcijaństwo, ale potem w wielu innych pismach będzie do tego wracał, będzie definiował wiarę, analizując hebrajskie słowo amen. To słowo, które jest jakimś rdzeniem też słowa wierzyć. I które też znajdziemy u Izajasza, 7 rozdział, 9 werset. Jest takie zdanie, jeśli nie uwierzycie, nie ostoicie się. Jest tu pewna gra tym słowem amen, zabawa tym rdzeniem. Jeżeli nie będziecie stać przy Bogu, to wtedy nie ostoicie się, upadniecie. Jeżeli nie będziecie mieć mocnego fundamentu, właśnie takiego pochwycenia się Boga, chwycenia się Go, stanięcia na tym fundamencie, jakim On jest, to wtedy w życiu wszystko zaczyna się chwiać i ostatecznie upadniemy. To słowo właśnie amen, to słowo będzie znaczyło też tyle, co mocno się czegoś chwycić, stać na mocnym, stabilnym fundamencie. Będzie też tłumaczone jako prawda, wiara, zawierzenie, jakaś stałość, zaufanie. Wobec tego Ratzinger powie, że wiara to jest takie zawierzenie, takie chwycenie się czegoś, co będzie mocnym fundamentem dla całego mojego życia. Bóg jest kimś, kto jest wiarygodny takiego chwycenia się. Mimo, że trzeba dokonać pewien skok w nieznane, on będzie mówił o wierze jako skoku w ciemność, że jest to jakaś decyzja zawierzenia siebie komuś, kogo nie mogę do końca zobaczyć, do końca poznać, kogoś, kto zawsze będzie jakoś wymykał się mojemu poznaniu. Ale równocześnie ta decyzja zawierzenia siebie Bogu jest racjonalna. Bo On jest prawdą, bo On jest fundamentem, bo On jest jakąś stałością, której mogę w życiu się chwycić. I właśnie dlatego jest kimś stałym, jest fundamentem, że nie jest wytworem mojej własnej wyobraźni, że nie jest produktem moich własnych rąk, że nie pochodzi ode mnie, ale jest dokładnie odwrotnie. Cały ten świat stworzony w sposób mądry, racjonalny jest Jego dziełem. I to trzeci wątek, którym jakoś zamknę całą to rozważanie o Jego teologii. Jeden z najważniejszych wymiarów całej Jego posługi jako profesora, ale potem też papieża, będzie pokazywanie, że wiara jest racjonalna. W ostatnich rozmowach, już kiedy abdykował, odpowie na pytanie, co było clou jego pontyfikatu w taki sposób. Myślę, że skoro Bóg chciał uczynić profesora papieżem, to po to, żeby właśnie ten moment namysłu i zmagań o jedność wiary i rozumu mógł stać się czymś, co znajdzie się w centrum mojego pontyfikatu. W centrum mojego pontyfikatu jest pokazanie jedności wiary i rozumu. Że nie są to drogi rozbieżne, że wiara nie jest irracjonalna, a wręcz przeciwnie, że właśnie wiara jest bardzo ściśle związana z rozumem, że głębokie przeżywanie wiary musi się wiązać z tym, żeby moja wiara była oparta o mocny, racjonalny fundament. A równocześnie będzie podkreślał wiele razy, że we współczesnym świecie dokonał się głęboki kryzys rozumu, dlatego że rozum został sprowadzony tylko do poznania empirycznego, zapominając, że my rozumem możemy dotrzeć również do tego, co metafizyczne, do tego, co nie jest weryfikowalne metodami empirycznymi, że nasz rozum ma zdolność dotarcia do głębi, sensu, znaczenia, a nie tylko jednostkowych, mierzalnych faktów. Dlatego będzie mówił o tym, że kryzys rozumu jakoś cechuje i najgłębiej naznacza ten świat, że istnieje patologia rozumu, istnieje choroba rozumu, uśpienie rozumu, ślepota rozumu. I dlatego w wielu swoich tekstach, również jako Ojciec Święty, no chociażby w słynnym przemówieniu w Ratyzbonie, które będzie potem komentowane przez cały świat, tak naprawdę zupełnie opacznie. Wszyscy uczepią się zdania dotyczącego islamu, ale całym tym przemówieniu będzie chodziło o jedno. Pokazać racjonalność wiary. Racjonalność wiary i równocześnie pokazać taką perspektywę, że wiara i rozum wzajemnie sobie są potrzebne. Że wiara bez rozumu staje się ideologią, staje się w pewnym momencie jakimś takim w negatywnym tego słowa znaczeniu jakąś taką twierdzą, która fundamentalizmem albo magią po drugiej stronie. Wiara bez rozumu będzie albo fundamentalizmem, albo magią. A z drugiej strony rozum bez perspektywy wiary widzi w bardzo ograniczony sposób. Nie sięga dalej, nie sięga tam, gdzie może sięgnąć, do poznania też tej rzeczywistości niewidzialnej, tej rzeczywistości, która wymyka się naszemu empirycznemu oglądowi i zbadaniu, a bez której nie da się żyć. Bo najważniejsze pytania naszego życia nie są pytaniami o to, ile i jak, ale pytaniami o sens, o wartość, o to, co przetrwa, o to, co sprawi, że będę szczęśliwy, o miłość, o dobro. A to pytania, które nie znajdują odpowiedzi w samej empirii, w samej materii. Dlatego potrzebuję, będzie mówił Ratzinger, poszerzenia horyzontu racjonalności. I to będzie jego jeden z najpiękniejszych i największych wkładów. Czy usłyszany zarówno w Kościele, jak i w świecie? Nie wiem. Bardzo możliwe, że jeszcze zbyt słabo. Że może musimy przejąć tę spuściznę i też jako osoby wierzące samemu pytać o to, czy moja wiara nie ma przypadkiem znamion fanatyzmu, nie ma znamion irracjonalizmu, magii. Czy moja wiara jest racjonalna? I tak tę wiarę pokazywać świecie i głosić. Ale równocześnie musimy mieć odwagę do tego, żeby pokazywać temu światu, że rozum pozbawiony wiary nie widzi całej prawdy. Widzi tylko jakiś jej wycinek. A może nawet coraz częściej w ogóle nie rości sobie tego, żeby poznawać prawdę, a jedynie weryfikować hipotezy. A rozum człowieka jest tak niezwykły, że może szukać prawdy. I to tej prawdy pisanej wielką literą. Tej prawdy, która potrafi interpretować sens i znaczenie życia ludzkiego i całego świata. Tej prawdy, która pochodzi ostatecznie od źródła prawdy, jaką jest Bóg. Przez to, że ten świat został stworzony przez Logos, mądrość, sens, to również w tym świecie możemy w racjonalny sposób go odkrywać, badać, żyć. Pamiętając, że racjonalne nie jest tylko to, co empiryczne, ale jak powie Pascal, że również serce ma swoją rację. Niech Benedykt XVI będzie dla nas takim przykładem człowieka, który całe życie szukał prawdy, stawiał pytania, odważnie na nie odpowiadał, przeżywał swoją wiarę bardzo racjonalnie, a równocześnie do końca pozostał człowiekiem niesamowicie pokornym, skromnym, kimś, kto wie, że prawda zawsze jest przed nim i trzeba do niej pokornie dążyć. Kimś, kto zachowa też niesamowitą prostotę w wyznawaniu wiary. Bo ostatecznie nie tyle mówimy, że wierzę w coś, ale wierzę komuś. Ostatecznie będzie chodziło o tę decyzję zawierzenia siebie Bogu. Bo Bóg, ten, który jest prawdą, który jest rozumem, jest też miłością, jest osobą, jest kimś, z kim można mieć relację bardzo osobistą. Amen.